Sposób na rodzinę w Radiu Gdańsk.
W audycji Sposób na rodzinę będzie teraz o wspieraniu i pomaganiu. Rusza nabór wolontariuszy do akcji Szlachetna Paczka. To wsparcie dla ubogich rodzin, dzieci, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Tutaj może pomóc każdy, bo potrzebni są wolontariusze do różnych zadań.
Joanna Siedzińska, koordynator regionalny Szlachetnej Paczki.
Ola Woźniak, lider rejonu Gdynia-Karwiny Szlachetnej Paczki.
Potrzebujemy bardzo dużo osób, musimy wszystkich przygotować do spotkań z rodzinami. Zaczyna się od rekrutacji liderów, takich jak właśnie Ola, którzy będą zarządzać wolontariuszami, którzy muszą przejść szkolenie, muszą usłyszeć o tym, jak rozmawiać o trudnych sprawach z rodzinami. Będzie też potrzebna nam bardzo duża liczba osób, które będą zajmowały się specjalistycznymi rolami, takimi jak promowanie całego programu, takimi jak szkolenie wolontariuszy, więc musimy sobie poradzić z tym teraz, żeby w grudniu cała ta fantastyczna część, czyli emocje, weekend cudów się zadziała.
To ciekawe, bo ja tak byłam przekonana, tak a propos mojej wiedzy na temat Szlachetnej Paczki, że ten cały sztab ludzi już jest, że on jest w gotowości i co roku jest taki sam, tylko tak. Te osoby chętne, czyli ci wolontariusze, którzy zbierają te paczki, tak gromadzą te rzeczy, którymi chcą się podzielić, to że tylko oni się zmieniają, a okazuje się, że właściwie można dołączyć na każdym etapie i odgrywać każdą rolę.
Tak, dokładnie. Jakby cała edycja jest budowana od początku co roku. Ta część, kiedy gromadzimy paczki, kiedy one do nas przyjeżdżają, to jest tak naprawdę kwintesencja naszej pracy.
Czyli creme de la creme.
Tak, dokładnie tak.
Ola, opowiedz mi proszę, na czym polega rola takiego lidera?
Gdybyś mnie o to zapytała rok temu, o tej porze, to nie miałabym pojęcia, ponieważ właśnie tak jak mówisz, Szlachetna Paczka kojarzyła mi się z grudniem, ja zwykle, bo od paru lat chodziło mi po głowie, żeby wziąć w tym udział. Budziłam się jakoś późną jesienią, mówię, o listopad, to zaraz... I się okazywało, że już jest generalnie trochę za późno.
Po sprawie.
Tak, już po sprawie, właśnie. I w zeszłym roku zgłosiłam się jakoś chyba około września i chciałam być po prostu wolontariuszem. To znaczy, żeby było jasne, lider też jest wolontariuszem, ale chciałam być tym wolontariuszem, który odwiedza rodziny i dowiaduje się, co tam trzeba, później współpracuje z darczyńcą i tak dalej. Natomiast zadzwoniła do mnie Asia z informacją, że potrzebują lidera. Pierwsze, co usłyszałam, to nie poczuwam się, nie nadaję, bo no, wymieniłam powody, wszystkie te powody Asia konsekwentnie po prostu wybiła mi z ręki, mówiąc, że ona mi jak najbardziej pomoże, poprowadzi mnie. I tak też zrobiła. No i moim zadaniem było właściwie po prostu ogarnianie pracy wolontariuszy, to znaczy koordynowanie tego, żeby w ogóle znaleźć te konkretne rodziny potrzebujące, które są zgłaszane do programu. Później, żeby wysłać do nich odpowiednich ludzi, żeby to wszystko się udało w czasie, żebyśmy zdążyli. Tych ludzi właśnie, tych wolontariuszy też wcześniej trzeba było jeszcze zrekrutować, z każdym porozmawiać. Każdy z nich musiał dotrzeć i przejść swoje wdrożenie. Także to jest kroczek po kroczku, etap po etapie.
Roboty.
To jest trochę roboty i rzeczywiście, jeżeli bierze się za to późno, no to trzeba się mocno spinać, żeby się z tym wszystkim wyrobić. Natomiast jak się zaczyna latem, wydaje mi się, że jest szansa, żeby to się wszystko fajnie w czasie rozłożyło. No bo taki wolontariusz musi odwiedzić każdą z rodzin co najmniej raz, a tę, którą chce włączyć do programu, dwa razy. Więc no to jest czas. Każde takie spotkanie trwa parę godzin. Później jeszcze wypełnianie jakiejś dokumentacji, potem szukanie darczyńców, współpraca. No to wszystko po prostu wymaga trochę czasu, ale jest jak najbardziej do zrobienia, do pogodzenia z obowiązkami domowymi, z pracą. Da się to zrobić, także zachęcamy.
Bardzo.
Ja jak sobie tak myślę między innymi o Oli, to no, jesteś mamą i to mamą wielodzietną. Wydaje mi się, że to też jest taka niezwykła lekcja dla dzieci. Czy one cię wspierają w tym wolontariacie? One tam podpatrują, pomagają w jakiś sposób?
Trochę tak. To znaczy planowałam, nie udało się to w tamtym roku, mam nadzieję, że w tym się uda, wziąć dzieciaki ze sobą do magazynu na Weekend Cudów, bo to jest, wtedy tam jest fajny klimat. Mój syn ma już 12 lat i pół, więc myślę, że przyda się również do noszenia paczek do pomagania. No mam takiego malucha, który jeśli chodzi o pomaganie, to może w porywach nie przeszkadzać, jak się bardzo postara. Tak. No i jeszcze córka, to też, ja też nie bardzo jakby mogę dzielić się z nimi konkretnymi informacjami, ponieważ no to są,
wiadomo,
to są historie tak, konkretnych ludzi. Natomiast oni widzą czasem moją ekscytację, jak mówię, że znalazł się darczyńca, myśleliśmy, że się nie wyrobimy, a tutaj jest darczyńca. Słuchajcie, mamy tam kurs jakiś dla kogoś się udało załatwić. Także myślę, że trochę im się to też udziela.
Skąd biorą się rodziny, które są objęte Szlachetną Paczką?
Rodziny pozyskujemy z miejsc tak zwanego zaufania publicznego, czyli szkoły, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, to są też parafie, pielęgniarki środowiskowe, to jest bardzo fajne źródło, ponieważ te osoby wchodzą do domu, widzą jak rodzina żyje, a są osobami bardzo rzetelnymi i mogą nam zaświadczyć o tym, że dana rodzina być może będzie potrzebowała naszego wsparcia, naszej pomocy. Bardzo dobrym źródłem również są pedagodzy szkolni. To też jest osoba, która bardzo dużo powie o rodzinie i takie podstawowe informacje, że dziecko nie ma przy sobie na przykład śniadania, jest w stanie nam przekazać.
Kto wtedy zgłasza się do takiej rodziny? Podejmuje ten pierwszy krok, bo wydaje mi się, że ten pierwszy krok jest czasami trudny, prawda? Żeby podejść do takiej rodziny i jakby wskazać, że może być wam ciężko.
Ten pierwszy krok z definicji w Szlachetnej Paczce podejmuje osoba, która chce nam przekazać adres. Ma taki specjalny formularz, który trzeba wypisać. Jest to zgoda na kontakt wolontariusza z rodziną. Ze względu na ochronę danych osobowych nie możemy tego zrobić sami. Stąd też, jeżeli już pozyskujemy adres z jakiegoś miejsca, to wiemy, że ta osoba musiała wykazać pewne zaangażowanie, żeby tą rodzinę zgłosić, a zatem miała bardzo mocne powody. No i zależy nam też na tym, żeby rodzina czuła się dobrze w tej sytuacji, żeby nie czuła się jakoś dziwnie, że ktoś obcy zgłasza się, pytać najpierw o ich problemy. Chcemy, żeby miała zaufanie do osoby, która przekazuje informacje na ich temat.
Ja podejrzewam, że najpierw są tacy pewnie onieśmieleni, kiedy ten wolontariusz przychodzi do nich do domu, dlatego tak Ola też mówiła, że to spotkanie bardzo często trwa długo, żeby pewnie też tak się oswoić.
Tak, oczywiście. My chcemy zbudować najpierw relacje, chcemy poznać człowieka. To nie jest wizyta pani z MOPS-u, tylko najpierw rozmawiamy, zbieramy w międzyczasie informacje o nich, bo oczywiście na wstępie takiej wizyty informuję rodzinę, że będę sobie notować pewne rzeczy, aczkolwiek bardzo staram się, żeby to był dialog, żeby oni rozmawiali ze mną, poznawali mnie, a jednocześnie ja wyciągam jakieś informacje, które są mi potrzebne do kwalifikacji rodziny.
Szlachetna paczka zupełnie niepotrzebnie kojarzy nam się wyłącznie z okresem przedświątecznym. Wtedy to możemy wybrać rodzinę, której podarujemy paczkę, która zaspokoi potrzeby. Ale akcja Szlachetna Paczka działa przez większość roku. Wakacje to czas, kiedy poszukiwani są wolontariusze oraz liderzy regionów. A jakie rodziny mogą zostać objęte wsparciem, o tym opowiemy już teraz.
Kryteria dochodowe. Co roku staramy się odpowiadać na potrzeby, czyli patrzymy, jakie są kryteria w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, czy należałoby je zwiększyć. No, jakby na bieżąco na szkoleniach właśnie w wytycznych wolontariusze otrzymują takie informacje. Oprócz tego bardzo nam zależy, żeby to były rodziny z proaktywną postawą. To musi być człowiek, który w swoim życiu bardzo stara się sobie jakoś poradzić, ale z optymalnych tutaj sytuacji po prostu nie jest w stanie tego zrobić. To są rodziny, które dotyka choroba, które dotyka bezrobocie, zatrzymanie się w takim blokującym środowisku też, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie społeczne. Mniej więcej z takimi rodzinami się stykamy.
Jakie są takie potrzeby? Czy one się jakoś powtarzają, czy na przykład co roku was coś zaskakuje, co jest potrzebne?
Potrzeby są unikalne. Każda rodzina potrzebuje czegoś innego. Takie najbardziej ciekawe potrzeby, które ja miałam, no to na magazyn kiedyś przyjechało nam łóżko piętrowe, rower. To też były takie potrzeby, które gdzieś tam jakby były dosyć unikalne. Często są to jakieś środki medyczne, higieniczne, a przy osobach leżących z chorobami to często się pojawia.
Ale też nie wiem, czy możemy to powiedzieć, ale na przykład aplikacja do mówienia, tak?
Tak, absolutnie. Ola miała w zeszłym roku taką sytuację, gdzie potrzebny był tablet z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej, czyli osoba z afazją, która potrzebowała móc się kontaktować z otoczeniem, a w efekcie finalnym być może zaktywizować się też do podjęcia jakiejś bardzo prostej pracy.
Bo to była największa blokada tej osoby, że ona nie może się komunikować. Chce, ale nie może mówić. W ogóle wiem, że niektórzy Szlachetną Paczkę postrzegają jako takie pudełko ze słodyczami na święta dla dzieci, a to jest jakby zupełnie nie to. To znaczy prawdą jest, że często te naprawdę podstawowe potrzeby to są te, których rodzinie brakuje, czyli żywność, chemia, ubrania, ale zdarza się często, że kombinując, myśląc, jak rodzinie pomóc, myśląc nad tym razem z tą rodziną, dochodzimy do wniosku, że na przykład potrzebny jest kurs doszkalający z czegoś, albo rehabilitacja, albo konsultacja prawna, tak zwane paczki specjalistyczne, że największym problemem tej rodziny jest uwikłanie w jakąś trudną sprawę, która blokuje możliwość działania. I jakby Szlachetna Paczka jest po to, żeby właśnie znaleźć te potrzeby i na nie odpowiedzieć, nawet jeśli one są niematerialne.
Trzeba podkreślić, że praca wolontariusza nie kończy się z chwilą finału. To jest całoroczna praca, która wiąże się z tym, że wolontariusz stara się myśleć o rodzinie w kontekście przyszłości po prostu. I te wszystkie rzeczy, które się znajdą w paczce, mają na celu wsparcie rodziny, nawet wtedy, kiedy już ten program nie będzie ich dotyczył.
I idealną sytuacją jest, jeśli rodzina była zgłoszona w danym roku do szlachetnej paczki, otrzymała tę paczkę i w następnym roku już nie musi się zgłaszać, bo coś się zmieniło i coś ruszyło do przodu.
Potrzebujecie teraz ludzi, potrzebujecie wolontariuszy, potrzebujecie całego sztabu osób, który zorganizuje wszystko to, co tam na górze. Natomiast potem jest to, co jest tak w cudzysłowie niżej, ale jest tym efektem, który zobaczymy w tych paczkach. Czyli potrzebujecie też osób, które takie paczki stworzą. Jaki jest czas tego pokazywania, co jest potrzebne? Jak wygląda taka pomoc? Jak wyglądała do tej pory tworzenie takich paczek?
Około połowy listopada publikowana jest tak zwana baza dla darczyńców i tam mamy opisy naszych rodzin, które będą tworzone przez wolontariuszy w koordynacji liderów. No i tam właśnie będą potrzeby. Zazwyczaj opis budowany jest tak, że są trzy kluczowe potrzeby, które są obligatoryjne dla darczyńcy. Wszystkie inne potrzeby są do jego decyzji. To, co zorganizuje, po prostu z pozostałych potrzeb rodzina otrzyma. Jak była tworzona? W bardzo różny sposób, a mianowicie najbardziej taka kreatywna grupa, która mi się trafiła, to byli ludzie, którzy skrzyknęli się na Facebooku i stworzyli paczkę, nie znając się wcześniej, z różnych dzielnic Gdańska, Gdyni. Były to też duże firmy, ale były też rodziny, które tak sobie celebrowały właśnie święta Bożego Narodzenia.
Czy to jest tak, że dostajemy taką listę rzeczy, właśnie tych trzech podstawowych potrzeb, potem są jakieś takie, w cudzysłowie, wątki poboczne, dobrze rozumiem?
Tak, dokładnie.
A możemy coś dorzucić od siebie?
Jasne, ale najlepiej jest wtedy porozmawiać z wolontariuszem prowadzącym. Czy ta rzecz, którą chcemy dorzucić, rzeczywiście będzie dla rodziny pomocna? No bo też nie o to chodzi, żeby marnować zaangażowanie darczyńcy, tylko żeby to było właśnie coś, co rodzina spożytkuje.
W ubiegłym roku miałam taką sytuację, bardzo hojny darczyńca, firma, która spełniła wszystkie potrzeby, a to była rodzina wielodzietna, miała bardzo duże te potrzeby i pytali, co jeszcze? Co jeszcze, Pani Olu, bo mamy tu jeszcze fundusz, coś dla dzieci, może basen, może dentysta, co proszę zapytać mamy, co jeszcze, no po prostu serce rośnie.
Gdzie szukać informacji, gdzie się zgłosić? Jaki jest teraz plan, gdyby ktoś chciał dołączyć do Was?
Jest taka strona www.superw.pl. Tam trzeba wybrać odpowiednią zakładkę, można zostać liderem, można zostać wolontariuszem, no i zgłosić się poprzez tą stronę, następnie lider bądź koordynator w ciągu kilku dni zadzwoni i umówi się na pierwszą rozmowę. Następnie, jeśli obie strony nadal chcą ze sobą współpracować, to odbędzie się szkolenie i po szkoleniu właściwie możemy działać.
Oby jak najwięcej wolontariuszy i osób wspierających. Informacji na temat szlachetnej paczki można szukać także w mediach społecznościowych akcji. Na dziś to tyle w audycji Sposób na Rodzinę. Udanej niedzieli. Magda Manasterska. Do usłyszenia.